W tym coś jest.
Coś jest.
Przegląd opinii słuchaczy otwartego mikrofonu Radia Zachód.
W tym
coś jest.
Coś jest.
Zapraszają Krzysztof Chmielnik i Adam Ruszczyński.
Witam Państwa, witam Pana, Panie Adamie.
Dzień dobry.
Trochę w poświątecznym nastroju, w oczekiwaniu ciepła.
No tak, nadchodzi wielką falą i jutro będzie już pięknie.
To zaczniemy od wtorkowego tematu, dosyć smutnego. W wieku 74 lat zmarł Krzysztof Krawczyk, piosenkarz, którego kariera trwała przez ponad 50 lat i który należał do najczęściej występujących polskich piosenkarzy. Bardzo otwarcie mówił o swojej niekiedy zawiłej drodze życiowej i przebiegu kariery. Jednocześnie jasno deklarował to, w co wierzył w drugiej połowie swojego życia. W wywiadzie udzielonym dziennikowi Fakt tuż przed Bożym Narodzeniem zeszłego roku powiedział: chcę, aby Polska szła z uniesioną wysoko głową i niosła sztandar Boga. Pytaliśmy słuchaczy, jak będą wspominać Krzysztofa Krawczyka i posłuchajmy, co nam powiedzieli.
Szkoda, bo bardzo lubię Krawczyka. Mam bardzo jeszcze stare winylowe płyty, wspaniały piosenkarz.
Miałem przyjemność spotkać i spędzić kilka miłych chwil z panem Krzysztofem w Świętoszowie. Tam po występach mieliśmy przyjemność spotkać się, jak to mówią, przy wspólnym stole, rozmawiać.
Bardzo mi się jego twórczość podobała. Był bardzo takim popularnym piosenkarzem. Miał bardzo miły głos, co wynikało z jego usposobienia też miłego.
Grał na studniówce w Zielonej Górze w elektryku. Tam się zebrała grupa młodych chłopaków, którzy właśnie sobie załatwili na studniówkę taki topowy zespół. Także Krzysztof Krawczyk, mamy wiele zdjęć z tego.
Wspaniały Krzysztof, jego świetne piosenki, drugi Presley, był w Żaganiu nieraz, był w klubie oficerskim, był na jarmarku Michała. Darliśmy się, klaskaliśmy, mało nam ręce nie odpadły.
Będę go zawsze mile wspominał, będę puszczał dalej pana Krzysztofa, jadąc samochodowo.
Panie Adamie, ja w kwestii Krzysztofa Krawczyka widzę takie dwa aspekty, o których można rozmawiać. Pierwszym aspektem to jest spuścizna artystyczna, a drugim aspektem to jest jego świadectwo wiary. I o tym pierwszym temacie, czyli o spuściźnie artystycznej, wydaje się, że nie warto specjalnie się rozwodzić, chyba że pan uważa inaczej, dlatego że z dziełami artystycznymi jest tak, że one albo żyją w pamięci słuchaczy, albo umierają wraz z nimi. I tutaj wydaje się, że to jest kwestia gustu, kto co lubi, dla kogo będzie Krzysztof Krawczyk piosenkarzem wartym pamięci, to zapamięta. A jakby to powiedzieć, my dzisiaj tego nie jesteśmy w stanie przewidzieć. Natomiast jeśli idzie o ten aspekt metafizyczny, on wydaje mi się ciekawszy. Wydaje mi się, że o tym być może warto jest porozmawiać.
No to panie Krzysztofie, to pan porozmawia o aspekcie metafizycznym. Ja natomiast o twórczości Krzysztofa Krawczyka, którą bardzo wysoko sobie ceniłem i przyglądałem mu się właściwie od czasów dzieciństwa, bo zespół Trubadurzy powstał w 1963 roku. Ja pamiętam, jak na zabawach szkolnych w szkole podstawowej w 7-8 klasie tańczyliśmy do przebojów zespołu Trubadurzy. Krzysztof Krawczyk rozstał się z Trubadurami w 1973, wrócił później w 76 na krótko, bardzo nagrywając jedną płytę, i odnoszę wrażenie, że on dobrze zrobił, wybierając karierę solową, dlatego że Trubadurzy szli w kierunku takiej swoistej polskiej cepeliady big beatowej i dla mnie to już było trudne do słuchania. Natomiast bardzo ceniłem jego solową karierę. No i tutaj takie przeboje jak Parostatek, Rysunek na szkle, Byle było tak. To, co dał nam świat, efekt współpracy z Jarosławem Kukulskim. Ale także Krzysztof Krawczyk, który wyszedł z takiej polskiej, powiedziałbym, folkowej cepeliady, był jednym z nielicznych polskich artystów muzyki pop, którzy nagrywali w Stanach Zjednoczonych. Miał też dobry czas już w nowym tysiącleciu, bo zaśpiewał między innymi z Muńkiem Staszczykiem, Edytą Bartosiewicz. Robiąc już pomost z tym duchowym wymiarem, no to trzeba powiedzieć, że zdarzyła się też taka przykra sytuacja, kiedy Krzysztofa Krawczyka brutalnie zaatakowała Gazeta Wyborcza w 2004 roku. Wtedy w obronę wziął go między innymi Daniel Olbryski i bardzo wiele osób było oburzonych tym brutalnym atakiem na Krzysztofa Krawczyka, który był naprawdę wybitnym polskim artystą i bardzo wszechstronnym, bo śpiewał wiersze Jesienina, wspomnianą już muzykę country, śpiewał pop, ballady cygańskie. No to był naprawdę człowiek, zresztą obdarzony pięknym, ciepłym barytonem. A w 2007 roku nagrał z biskupem Antonim Długoszem utwór Europo, nie możesz żyć bez Boga. I tu przechodzimy, panie Krzysztofie, do duchowości Krzysztofa Krawczyka.
Zanim jednak, ja widzę w twórczości i właściwie raczej w życiorysie Krzysztofa Krawczyka pewnego rodzaju taki kompleks, który Wańkowicz nazwał dosyć brutalnie polski kundlizm. To był piosenkarz o wybitnym głosie, który zasługiwał na karierę i właściwie my sami troszeczkę go chyba też nie docenialiśmy. Mieliśmy go tak niektórzy za taki trochę obciach. Ale wracając do tego metafizycznego aspektu, to ja mam takie jakby dwie uwagi. Pierwsza uwaga to jest taka, że trzeba jednak mieć odwagę, żeby nawet w polskim show biznesie tak otwarcie opowiadać się po stronie wiary i tak otwarcie być świadkiem swojej wiary. To jest bardzo trudno i mam taką nadzieję, że Krzysztof Krawczyk, który nie jest jedynym z polskich piosenkarzy, który tak otwarcie mówi o Bogu, zacznie być może tworzyć pewnego rodzaju obyczaj, nie chcę powiedzieć modę, bo to nawet nie wypada, gdzie będziemy chętniej o tym publicznie mówić, szczególnie celebryci, którzy tego unikają. A druga moja uwaga, natury takiej semantycznej, bo przy okazji osoby tak głęboko wierzące jak Krzysztof Krawczyk, mam taką wątpliwość, czy o umierającym powinniśmy mówić, że odchodzi, czy powinniśmy mówić, że wraca. I mam taką bardzo osobistą refleksję, bo może to jest przekroczenie pewnej granicy dobrego smaku, ale mam takie przekonanie i taką wewnętrzną radość, że kiedy ja odejdę albo jak wrócę, to tam już będzie Krzysztof Krawczyk i mnie jakoś to, jakby to powiedzieć, optymistycznie nastawia.
Bo w tym coś jest. Coś jest. Przegląd opinii słuchaczy otwartego mikrofonu Radia Zachód.
Przejdźmy do środy. Rząd zapowiada, że w najbliższych tygodniach do punktów szczepień trafi ponad 2 miliony dawek szczepionek przeciwko COVID-19, a do końca kwietnia będzie ich 5 milionów. W związku z tym rząd planuje znaczne przyspieszenie tempa szczepień. W otwartym mikrofonie pytaliśmy słuchaczy o kwestii przyspieszenia szczepień przeciwko COVID-19. Posłuchajmy głosów słuchaczy.
Przed paroma sekundami miałem telefon od swojego kolegi z miejscowości Linie. Zaskoczył mnie taką informacją, że dzisiaj dodzwonił się w Nowym Pomyśle do punktu szczepień i za chwilę dostał informację, że jest zarejestrowany na 27 kwietnia.
Wczoraj dzwoniłem do punktu szczepień zarejestrowany na 10 maja. Odnośnie przyspieszenia jestem rocznik 1955. Nic nie wiedzą.
Ja absolutnie nie mam żadnego kłopotu z tym systemem, ponieważ nie dzwonię, nie zamierzam się szczepić.
Jestem ofiarą tego prima plisowego żartu ministra Dworczyka. Słuchałem go, mówił, że jest pełno wolnych miejsc i żeby się zapisywać. I po 2 godzinach okazało się, że to jednak nie było świadome działanie, tylko błąd w systemie.
Ja właśnie wczoraj byłam na takim szczepieniu z mężem. Bardzo sprawnie to wszystko idzie. W zasadzie to chciałam podziękować, takie złożyć podziękowanie naszym włodarzom miasta.
Mam, panie Adamie, takie przekonanie, że z racji przekroju wiekowego znaczna część słuchaczy, którzy dzwonili, już jest po szczepieniu. Nie wiem, który z panów prowadził ten otwarty mikrofon, ale to...
Ja prowadziłem.
Aha, to pan albo potwierdzi, albo nie, bo pewnie dzwoniący mieli swoje osobiste doświadczenia i pewnie mówili, jak to było z kolejką, jak to było z odczynami poszczepiennymi. Natomiast statystycznie rzecz biorąc, trzeba powiedzieć tak, że pierwszą dawką zaszczepiono ponad 5 milionów Polaków, czyli 13% populacji.
Już teraz więcej.
Tak, tak, bo to rośnie. Tempo
tak,
szczepień to około...
Są dynamiczne zmiany bardzo.
Tempo szczepień to jest około 100 tysięcy dawek dziennie, czyli 2% populacji na tydzień. Czyli można spodziewać się, że za 3 tygodnie liczba zaszczepionych pierwszą dawką przekroczy 20% i zaczną się już wyraźne spadki. Porównując tą sytuację z sytuacją Wielkiej Brytanii, to tam sytuacja wygląda tak, że w styczniu, w połowie stycznia było mniej więcej 60-70 tysięcy nowych zakażeń, kiedy obecnie jest 2,5. W połowie stycznia było 2 miliony aktywnie chorujących, obecnie jest 300 tysięcy, siedmiokrotnie mniej. Zgonów w styczniu było 1,5 tysiąca dziennie, teraz jest 50. Zatem akcja szczepionkowa postępująca powoduje, że można liczyć na to, że restrykcje zostaną na pewno poluzowane. Jak do tego dodamy wpływ ocieplenia, możemy być chyba dobrej myśli. Jak pan sądzi?
O środę mieliśmy bardzo dużą ilość zgonów. 954 to był niestety bardzo, bardzo duży, nie chcę powiedzieć rekord, bo to się oczywiście źle, niedobrze kojarzy. No, ale
akumulacja.
Tak, w drugim kwartale bieżącego roku no, ma być wykonanych tych 20 milionów szczepień, bo tutaj powstają te takie masowe centra. Samorządy od dawna są już gotowe do szczepienia na terenie gmin, tam gdzie oczywiście są warunki. I robią to, to wynika z moich rozmów z samorządowcami, które prowadzę co drugi piątek. I gdyby była w pierwszych miesiącach roku wystarczająca ilość szczepionek, to bylibyśmy no, bardzo już daleko zaawansowani w tym całym procesie. Do tego też musimy dodać jedną rzecz, że duża część Polaków przechorowała już COVID-19 i są takie szacunki, które mówią, że to jest 6 do 10 razy więcej niż podają oficjalne statystyki, a więc powinniśmy być już zbliżać się w ciągu kilku najbliższych miesięcy do tej odporności populacyjnej. I no, dalej oczywiście niepokojący jest ten trend zwyżkowy, ale możemy się spodziewać, że w ciągu kilku najbliższych tygodni ta suma przechorowań plus suma zaszczepień powinna dać podobny efekt jak w Wielkiej Brytanii. No, nie wiemy, czy będzie tak duży spadek zachorowań jak w Wielkiej Brytanii, ale możemy się też spodziewać, że tutaj pogoda zrobi swoje, bo wszystkie wirusowe infekcje hamują wraz ze wzrostem temperatury. Więc myślę, że można być umiarkowanym optymistą i zakładać, że no, będziemy mieli jednak udane wakacje.
Ja w tej całej sprawie mam szereg rozmaitych wątpliwości interpretacji tych danych, które są podawane, bo mam takie przekonanie, że w tych wyrywkowych danych, które gdzieś były przeprowadzone, 50% populacji tej przynajmniej przebadanej już przeszła COVID-a, co skłania do pewnego optymizmu. Pojawiła się też kwestia, moim zdaniem, warta odnotowania, a mianowicie pewien zgrzyt związany ze szczepionką Sputnik i i protestem, czy powiedzmy rządu słowackiego, który uważa, że Rosjanie podali, sprzedali im szczepionki o nie tej specyfikacji, którą wykazali oficjalnie. Tam jest napięcie, chcą płacić, nie płacić i tak dalej. Izrael podobno nie zapłacił za szczepionki, też im Pfizer wstrzymał. Także ja mam takie przekonanie, wracając do tego Sputnika, że być może rząd słusznie postąpi, wstrzymując się przed kupowaniem za wszelką cenę szczepionek ze źródeł, co do których możemy mieć uzasadnione wątpliwości, że nie są wysokiej jakości, tak bym powiedział.
Ja mam podobne wrażenie. No, wokół Sputnika jest taka dziwna atmosfera, zresztą sami Rosjanie ją nakręcają także. Oburzeni na Słowaków, teraz żądają zwrotu tej partii szczepionek. No Słowacy mieli prawo to przebadać, natomiast Rosjanie tak uważają, że nie mieli prawa
to przebadać. Tak wygląda, jak trochę z katastrofą.
Przy okazji wyszło na jaw, no, że Rosjanie kręcą w tej całej sprawie i Słowacy są zdania, że im wysłano szczepionkę o gorszych parametrach. Tutaj już domniemując, że do Niemiec pójdzie partia lepsza. No to pokazuje, jak niewiarygodnym partnerem jest Federacja Rosyjska.
Bo w tym coś jest. Coś jest. Przegląd opinii słuchaczy otwartego mikrofonu Radia Zachód.
Przejdźmy do czwartku. Zostało nam jeszcze kilka chwil dosłownie, aby omówić temat. Niedawno minęły piąte urodziny świadczenia Rodzina 500+. Głównymi założeniami programu było zahamowanie spadku urodzeń, wzrost dzietności i ograniczenie skrajnego ubóstwa wśród najmłodszych. W otwartym mikrofonie pytamy zaś Państwa o to, jak z perspektywy czasu oceniamy program 500+. Czy należałoby go poddać reformie? Posłuchajmy, co mówią o tym programie słuchacze.
Uważam, że jeżeli już ma być wypłacane, powinno być wypłacane przez zakłady pracy. Ci, co pracują, dostają. Reszta, no niestety, no, trzeba się wziąć do pracy.
Nie zgadzam się z tym, naprawdę, że należałoby się każdemu. Uważam, że niestety wszystkim się nie należą. Ludzie mają dwa samochody w rodzinie i opływają w dobrobycie.
Ci ludzie, którzy to otrzymują, to są naprawdę szczęśliwi. Teraz dopiero, nie?
Jestem za 500+, ale nie chciałbym, żeby było to jeszcze bardziej podwyższone.
Czwórkę dzieci z żoną wychowaliśmy, nic nie mieliśmy. Była bieda, nie zazdroście, niech mają ludzie. Zamiast 500 na przykład 600, nie teraz, tak, w przyszłości tak. Poczekajmy troszkę, z rok czy liczby, to wiadomo jak sytuacja jest w Polsce.
Na pewno przyniosło to efekt polityczny, bo wielu ludzi uważa, że to po prostu dała rządząca partia. Natomiast też nie straszyłbym, że ktokolwiek zabierze.
W moim przypadku akurat dzieci skorzystają z tego, gdy osiągną pełnoletność. Żyjemy z pieniędzy, które zarobimy, a te pieniądze po prostu są odkładane dla dzieci.
Panie Adamie, nie ma co kryć, że pewien efekt, powiedzmy, socjologiczny, jeśli idzie o usuwanie biedy czy marginalizację pewnej grupy, został osiągnięty. Natomiast jeśli idzie o wzrost demograficzny, to ten efekt jest, zdaje się, znacznie mniejszy niż się spodziewano.
Do efektu demograficznego, czyli poprawy dzietności, nie udało się osiągnąć. No, tendencje w Europie są właśnie takie, że Europejki rodzą mniej dzieci niż kiedyś. Rodziny bardziej dbają o standard życia, o to, żeby ich potomstwo, no, nieliczne, miało jednak odpowiednie warunki do życia, do wychowania, do zdobywania wykształcenia. Mało tego, w Chinach Chinki rodzą wyraźnie mniej dzieci. Najpierw było to spowodowane polityką komunistycznej partii Chin, a dzisiaj ta tendencja się utrzymała. Chinki czy chińskie rodziny doceniły to, że nie ilość, ale jakość życia potomstwa jest najważniejsza, więc to się wpisuje to, co jest w Polsce, w ogólnoświatowe trendy. Natomiast program 500+, ma ten sens, że wzrasta poziom życia polskich rodzin, tych, które no, były w obszarach biedy. Bardzo dobrze to zjawisko było przebadane, biedy polskich dzieci, i ten program pozwolił z tej biedy wyjść. Program też ma bardzo duże znaczenie ekonomiczne, no bo te pieniądze trafiają na rynek, ożywiają popyt wewnętrzny, więc produkcję, przyczyniają się do zmniejszenia bezrobocia, więc taka pompa sąco tłocząca w postaci 500+ odegrała i odgrywa znaczącą rolę w pobudzaniu również polskiej gospodarki.
Kończąc, warto jest chyba zderzyć się z rzeczywistością i przyznać, że ani w Europie, ani w Polsce nie ma mody na posiadanie dzieci, natomiast jest moda na kariery kobiet w sekwencji najpierw studia, najpierw stabilizacja, a potem ewentualne dzieci, czyli konsumpcjonizm jak na razie wygrywa z instynktem rodzicielskim. Może tendencja się ta odwróci, a może nie. Pożyjemy, zobaczymy. Dziękuję panu, panie Adamie. Dziękuję państwu uprzejmie za uwagę i zapraszam za tydzień tradycyjnie. Do usłyszenia.
Do usłyszenia.
W tym coś jest. Przegląd opinii słuchaczy otwartego mikrofonu Radia Zachód. W tym coś jest. Coś jest.